Audycja reklamowa.
A dziś gościem na antenie Katolickiego Radia Podlasie jest dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry, panie pośle.
Witam serdecznie pana i radio słuchaczy. Szczęść Boże.
Panie pośle, w debacie w Parlamencie Europejskim, której tematem była sytuacja na polsko-białoruskiej granicy, nie mógł wziąć udziału premier Mateusz Morawiecki. Jak pan do tego się odniesie?
No właśnie, to prawdzie decyzja szefa Parlamentu Europejskiego czy jego służb, pana Sassoliego, żeby jednak premiera Morawieckiego do tej debaty nie dopuścić. To dziwaczna decyzja w sytuacji, kiedy mielibyśmy informację o tej sytuacji, a nawet szerszą informację po prostu z pierwszej ręki. No uznano, że być może pan premier nie powinien wygłaszać takich twardych sądów na forum Parlamentu Europejskiego, a że były to twarde sądy, to dowiedzieliśmy się z listu, który pan premier przekazał na ręce pana profesora Legutko, szefa naszej frakcji, i on w imieniu frakcji w 6-minutowym wystąpieniu, czy troszeczkę nawet dłuższym, bo przedłużono mu odrobinę czas, właśnie ten list odczytał. Tam były bardzo mocne stwierdzenia, bo jeżeli chodzi o sytuację na granicy białorusko-polskiej, bo oczywiście tutaj opinia publiczna na Zachodzie, także politycy w Parlamencie Europejskim koncentrują się na tym wątku białoruskim głównie, no i już jest zgoda polityczna co do kolejnego pakietu sankcji na ten kraj. Natomiast pan premier Morawiecki wyłuszczył w tym liście, że jeżeli chcemy rzeczywiście doprowadzić do deeskalacji na tej granicy i w ogóle do wstrzemięźliwości w atakowaniu wschodnich rubieży Unii Europejskiej, to nie tylko Białoruś czy jej przywódca powinien być karany, ale także trzeba sięgnąć po sankcje rosyjskie, a w tej sprawie już no, szczególnie wiodące kraje unijne mają trochę inną optykę, o czym doskonale wiemy, mam na myśli Niemcy czy Francję. Więc ten głos pana premiera Morawieckiego jednak ostatecznie wybrzmiał, bo ten list w całości właśnie z tymi bardzo mocnymi argumentami został jednak przez pana profesora Legutkę w tej debacie przedstawiony.
Ile pana zdaniem może jeszcze potrwać kryzys na granicy polsko-białoruskiej?
Zasadniczą bitwę polskie służby mundurowe wygrały, mam tutaj na myśli to starcie w Kuźnicy Białostockiej. Już na pewno ta granica forsowana nie będzie, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że służby białoruskie i Łukaszenka, dopóki będą miały imigrantów na swoim terenie, a to przecież w dużej mierze od nich zależy, to będą ich wykorzystywały do prób destabilizacji sytuacji na tej granicy, a w konsekwencji także w całej Unii Europejskiej. Więc to może trwać miesiącami, zwłaszcza że jak słyszymy, Białoruś rozgląda się za nowymi kierunkami, z których chce sprowadzać imigrantów, bo powiedzmy otwartym tekstem, to nie jest tak, że to ci ludzie znaleźli się na granicy białorusko-polskiej przypadkowo. Oni zostali przywiezieni czy zaproszeni na Białoruś, jeszcze zapłacili za to duże pieniądze z obietnicą, że przetransportuje się ich przez terytorium Polski do wymarzonych Niemiec, Holandii, Belgii czy Francji. Ponieważ Polska pokazała, że będzie skutecznie chronić tę granicę, to sytuacja Łukaszence się skomplikowała, ale to nie oznacza, że on od tego odstąpi. Moim zdaniem będzie to kontynuował według takiej technologii punktowego nocnego atakowania granic, być może także przy pomocy innych już kategorii imigrantów, tym razem pochodzących choćby z Afganistanu. O tym się najmocniej mówi. Może być także wykorzystywany kierunek moskiewski, bo przypomnijmy, że tak naprawdę loty z Bliskiego Wschodu do Mińska zostały zablokowane, z tego kierunku już w zasadzie imigranci nie przybywają, natomiast swobodnie mogą się przemieszczać do Moskwy, a wiadomo, że z Moskwy na Białoruś jest już znacznie bliżej, samoloty latają bez żadnych ograniczeń, jest również są liczne połączenia kolejowe, więc ten szlak wprawdzie się trochę wydłuży, ale tych imigrantów w dalszym ciągu może być na Białorusi sporo, a Łukaszenka będzie ich konsekwentnie wykorzystywał jako broń, chcąc po pierwsze zalegalizować swoje istnienie, bo przecież doskonale wiemy, że Unia Europejska nie uznaje go za prezydenta. I po drugie, chcąc doprowadzić do zniesienia sankcji Unii Europejskiej nałożonych na ten kraj, tych dotychczasowych i tych zapowiadanych.
Panie pośle, poprzednio mówiliśmy o wysokich cenach gazu na rynkach. Nie mówiliśmy nic o naszej kluczowej inwestycji Baltic Pipe. Na jakim ona jest obecnie etapie realizacji?
No przede wszystkim bardzo optymistyczna wiadomość, że ten najtrudniejszy odcinek morski, liczący blisko 300 kilometrów, jego ułożenie zakończyło się sukcesem, został ułożony w przewidywanym terminie, więc teraz tylko części lądowe. Pewne opóźnienie ma ten odcinek na terytorium Danii, ale on także zostanie w następnym roku zakończony. No wszystko wskazuje na to, takie padły po raz kolejny zapewnienia, że w końcówce przyszłego roku tym gazociągiem popłynie już do Polski gaz z Norwegii. Być może niepełną wydajnością na początek, ale jednak będzie to duży przesył. No i tym samym realne staje się rezygnacja z tej wieloletniej umowy z Gazpromem, którą Polska miała. Ta umowa kończy się 31 grudnia 2022 roku i bez Baltic Pipe nie mielibyśmy żadnych szans, żeby z tych dostaw rosyjskich zrezygnować. Tak, możemy to zrobić i zrobić to skutecznie. Polska będzie jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który będzie zupełnie niezależny od dostaw gazu z Rosji, bo już nie chodzi o to, że mamy tu jakieś uprzedzenia, no ale niestety Rosja, tego doświadczyliśmy przez wiele lat, bardzo często wykorzystywała ten gaz politycznie. W sytuacji ciężkiej zimy potrafiło zakręcić kurki, mimo tego, że dotyczyło to nie tylko Polski, ale także krajów Europy Zachodniej. I one także cierpiały, no ale głównie cierpiała Polska. Mieliśmy parę takich incydentów, chcieliśmy się od tego uwolnić i Baltic Pipe, wszystko wskazuje na to, że będzie tym ostatnim instrumentem, który na to pozwoli.
Panie pośle, a jak pan skomentuje wprowadzoną w Polsce tarczę antyinflacyjną? To dobry pomysł na poprawę sytuacji ekonomicznej Polaków?
No powiedzmy tak, rzeczywiście mamy do czynienia z podwyższoną inflacją. Wprawdzie ona jest wynikiem czynników od nas niezależnych, głównie wzrostów, gwałtownych wzrostów cen nośników energii, spowodowanych między innymi polityką wspomnianego wcześniej Gazpromu, ale także polityki klimatycznej, tutaj te opłaty za emisję, tak zwane certyfikaty, upoważniające do emisji CO2, wzrost z 20 paru euro w tamtym roku do 70 kilku już w tej chwili, można powiedzieć, że górnej granicy nie widać. To wszystko w konsekwencji przełożyło się na ceny energii. No i oczywiście tak, że inflacja jest również pokłosiem tego, co stało się w pandemii. Odbudowaliśmy gospodarkę, odbudowaliśmy miejsca pracy, no i płacimy za te pozytywne, bardzo pozytywne rzeczy, pewien koszt w postaci podwyższonej inflacji. Więc to jest zjawisko obiektywne, zresztą właśnie mamy już dostępne dane niemieckie. W strefie euro, gdzie zawsze inflacja była niższa, Niemcy w listopadzie odnotowały 6% wzrost cen, więc to nie jest tylko zjawisko polskie. Ale mimo tego rząd zdecydował się właśnie wpłynąć na obniżenie inflacji poprzez taki pakiet, który z jednej strony składa się z obniżek podatków, głównie VAT-u i akcyzy. Na nośniki energii, mam tu na myśli paliwa, energię elektryczną i gaz, a z drugiej strony takiego pakietu osłonowego, czyli wypłat po prostu dla gospodarstw domowych o niższym poziomie dochodów. Te dochody są zresztą zróżnicowane dla gospodarstwa jednoosobowego i wieloosobowego. I sumarycznie ten pakiet i obniżek podatków i tych dodatków osłonowych to 10 miliardów złotych w przyszłorocznym budżecie. Albo rezygnacji ze wpływów podatkowych, albo dodatkowych wydatków. To duża kwota. Dzięki takiej konstrukcji tego pakietu z jednej strony zahamujemy wzrost cen nośników energii, z drugiej strony zrekompensujemy trochę, przynajmniej część kosztów wzrostu cen żywności dla tych gospodarstw mniej zamożnych, a przy czym tych gospodarstw objętych tą pomocą będzie sporo, bo według szacunków to będzie 5,2 miliona gospodarstw domowych w Polsce, co zresztą pokazuje, że spora część gospodarstw domowych ciągle jeszcze wymaga powiększania ich dochodów, bo to są gospodarstwa niezbyt zamożne, mówiąc tak najoględniej.
Audycja została sfinansowana przez Grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim. Była to audycja reklamowa.